dzieci jeszcze się zbierają i to mi przypomina, jak ja nieraz wracałem z rodzicami z nabożeństwa. Jechaliśmy na przeróbkę i gdzieś tam w okolicach Błędnika czasem padało pytanie, co było na szkółce, jak to w dobrym chrześcijańskim samochodzie. I były takie dwie bezpieczne, nie wiem, czy mnie słyszą, nie będę im może podpowiadał, ale dwie bezpieczne odpowiedzi były, bo zawsze jak powiedziałem, że było o Jezusie, to było okej, a drugie to było, jak powiedziałem, że było o miłości. I to też było okej, bo właściwie my wiemy, że każde nauczanie, wszystko, co jest ze słowa, a na szkółkach, prawda, jest ze słowa, powinno być i o Jezusie, i powinno być o miłości, i jest to bezpieczna odpowiedź. I dzisiaj o czym będzie? O Jezusie będzie i będzie o miłości. I będzie naprawdę dzisiaj o tym, bo na szkółce czasem były inne historie, ale zawsze ta odpowiedź przeszła. Jeżeli chcecie wiedzieć, dzisiaj będzie naprawdę o miłości. I nie będzie o miłości, dlatego że jutro są walentynki. To się może i dobrze składa nawet, że jesteśmy w Wigilię żniw, kwiaciarzy, sprzedawcy bombonierek i tak dalej, ale nie dlatego będzie o miłości. To się dobrze składa, bo przyglądając się temu, jak świat definiuje miłość, jak widzi miłość, będziemy mogli pomyśleć o tym, co Słowo Boże mówi na temat miłości. Natomiast ja bym mówił na ten temat nawet jakby było jutro święto zmarłych. To nie robi różnicy, bo ja wiem, że mam mówić na ten temat. Odbieram to w moim sercu, że to jest poselstwo dla nas, dla naszego zboru. I chcę to podkreślić, że to jest poselstwo dla nas w pierwszej kolejności. To nie znaczy, że będę niszczył nagrania, że usunę i nikt tego nie będzie mógł skorzystać, posłuchać. Niech sobie słuchają, ale my odbierajmy dzisiaj to słowo jako dla nas. Ja to słowo odbieram jako poselstwo dla naszego zboru też na ten czas. I można by pomyśleć, ktoś by mógł pomyśleć, że jako miłości to będzie miło. No bo jak może być inaczej jako miłości? No to muszę was zmartwić, że niekoniecznie będzie tak do końca miło. Jak to mówi się w korporacjach, używając tego języka, będzie challenge'ująco, czyli będzie wymagająco, konfrontująco. To słowo powinno nas dzisiaj zchallenge'ować. Ono powinno postawić nam konkretne zadania. Ale chcę też dodać od razu ku zachęcie, żebyście się nie wyłączali, bo niektórzy nie lubią konfliktów i mogą się wycofać. Zobaczymy, jak samochody odjeżdżają. Zostańcie. Jeżeli wytrwamy w tym poselstwie do końca, to ono gwarantuje, że może też przynieść dzisiaj nam uwolnienie. Może złamać pewne bariery, które gdzieś może są w nas od lat i ten dzień może być, powinien być nawet przełomowy w naszym chrześcijańskim życiu. I po tym wstępie przejdźmy dalej, bo już jesteście na pewno zachęceni. Chcę to podkreślić jeszcze raz, że odbieram to słowo jako słowo do nas i ten temat już sygnalizowałem. Część z nas, niewielu z nas było, ale spotkaliśmy się w tak zwanego Sylwestra, żegnaliśmy stary rok i przy modlitwą witaliśmy nowy rok, byliśmy tam na balkonie i tym kilku osobom już powiedziałem, co mam w sercu. Chwilę przed modlitwą się tym dzieliłem, teraz powiem o tym w szerszym gronie z perspektywy 6 tygodni, które minęły już nowego roku. Ponieważ odbieram to w pierwszej kolejności dla siebie, ale odbieram to też dla naszego zboru, że powinniśmy modlić się o miłość. Cofnijmy się o rok, bo nie wszyscy pamiętają. Był 2021, kiedy w niego wkraczaliśmy. Wtedy miałem podobne odczucia, żeby modlić się o jedność. Miałem takie silne przeświadczenie, że musimy wołać jako zbór, jako społeczność o to, żeby Bóg zachował nas w swojej łasce w jedności. I okazało się, możecie się ze mną nie zgadzać, ale ja tak to widzę, że miniony rok przyniósł wiele poróżnienia też wśród ludzi wierzących, wśród zborów, wśród ludzi, którzy razem stali i uwielbiali Boga, którzy nazywali się przyjaciółmi, nazywali się braćmi i siostrami. Ubiegły rok przyniósł spustoszenie w tych relacjach i wiele osób nie jest w stanie już się pousuwali ze znajomych, poblokowali i tak dalej. Najczęściej przez taką głupotę jak podejście do pandemii, do COVID-a, zostawmy to. Dzięki Bogu wierzę, że to On zachował nas w jedności. To nie oznacza, że my w 100% się we wszystkim zgadzamy. To nie oznacza, że na wszystko patrzymy identycznie, że jak powinno wyglądać. Tak na pewno nie jest. Wiem, że niektóre osoby myślą na pewne detale inaczej niż ja, ale to nie jest problem. Ja odczuwam tą jedność i dziękuję Bogu za to, że jako zbór jesteśmy w jedności. Jako przywództwo zboru, kiedy się spotykamy z Gabrielem, z pastorem w gronie starszych, nie odczuwam tego, że jest jakieś napięcie, nie odczuwam dzięki Bogu tego, że jesteśmy po dwóch stronach barykady. Jesteśmy jedno. A w tym roku czuję, że powinniśmy modlić się o miłość. I tak jak powiedziałem, odbieram to w pierwszej kolejności do siebie, ale też chcę się z tym podzielić w tym szerszym gronie, z tą nadzieją, że dołączycie w tym pragnieniu do mnie i że razem będziemy zabiegać o to, żeby ten rok był takim rokiem, kiedy będziemy wzrastać w rozumieniu, w doświadczaniu miłości, ale również w okazywaniu miłości, żeby inni od nas doświadczali prawdziwej miłości. Jestem przekonany, że kiedy powiedziałem to na głos, na pewno ktoś to zapisze i będziecie mnie sprawdzać. Dzięki Bogu za Kościół, że możemy się w ten sposób wspierać. Ale ja się tego nie boję, bo ja naprawdę odbieram to na ten rok, że chcę, że potrzebuję, że wiem, że powinienem wzrastać w miłości. I dzisiaj chcę powiedzieć o kilku rzeczach, które widzę w Słowie Bożym na temat miłości, dlaczego ona jest taka ważna. Niestety nie mogę mówić jeszcze, mam nadzieję, tak jak apostoł Paweł, co czytaliśmy teraz w minioną środę, błagam was, bracia, bądźcie tacy jak ja, nie jestem jeszcze w tym miejscu, bo znacie mnie troszkę, znacie moją minę, kiedy z nikim nie rozmawiam. Jeszcze nie jestem w tym miejscu, żebym powiedział, bierzcie ze mnie przykład, ale bierzmy przykład z Chrystusa. I oczywiście miłość jest tak wielkim tematem, że nie da się powiedzieć o wszystkim naraz. I dzisiaj nie będziemy mówili o wszystkim, ale chciałbym, żebyśmy na szereg pytań sobie dzisiaj spróbowali w oparciu o Słowo Boże odpowiedzieć. Po pierwsze, możemy czy musimy kochać innych? Kogo mamy kochać? Dlaczego mamy kochać ludzi? Za co mamy kochać ludzi? Jaka ma być nasza miłość? Jakim cudem możemy kochać ludzi w ten sposób? I jak możemy wytrwać w tej miłości? 7 pytań to jest dobra liczba, 7 jest Bożą liczbą, więc na te 7 pytań poszukamy dzisiaj odpowiedzi i wierzę, że to, co dzisiaj Bóg będzie do nas mówił poprzez swoje słowo, odpowie nam na te pytania i chciałbym, żebyśmy potem jeszcze mogli do nich wracać, rozważać to w naszym sercu. Jak możemy wytrwać tej miłości? To jest bardzo kluczowe pytanie, ponieważ sam Pan Jezus zapowiedział takie rzeczy odnośnie dni ostatnich. W Mateusza 24 czytamy, pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie, lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. To ryzyko jest realne, a to, co się dzieje wokół nas, gdy się rozejrzymy, to dowodzi tylko, że jesteśmy faktycznie już w tym okresie, który sam nasz mistrz Jezus określił mianem czasów końca. Widzimy, że ta miłość wielu oziębnie. I zanim odpowiemy sobie na te dalsze pytania, to zastanówmy się, jak możemy wytrwać w tej miłości. I słowa Jezusa wyraźnie pokazują nam, że to, o czym dzisiaj chcemy mówić, to nie jest rzecz opcjonalna dla nas. Więc pierwsze pytanie, możemy czy musimy kochać innych? To co Pan Jezus nam mówi na ten temat? To nie jest tak, że to jest coś ekstra, taki ekstra plus pakiet, który możemy sobie dokupić, że dobrze jest to mieć, fajnie jest, ale niekoniecznie jest nam to do czegokolwiek potrzebne. Ja ostatnio byłem, drugi raz w życiu korzystałem z myjni, tej właśnie nie samoobsługowej, tylko takiej, że wjeżdżam i mnie tam myję. I zobaczyłem przy kasie, że są różne opcje i dokupiłem sobie za parę złotych opcję, jakąś tam super plus pakiet, mycie podwozia. I co? No, fajnie jest mieć umyte podwozie, ale jaką robi to różnicę? Znaczy, nie pytam mechaników, pytam użytkowników zwykłych. Czy to widać jakoś? Czy ktoś zwrócił uwagę, że mam umyte podwozie? Tego nie widać. Fajnie jest i jest to pewna dodatkowa opcja, ale za bardzo tego nie widać. To użyłem tej ilustracji, żeby powiedzieć, że jeżeli chodzi o chrześcijan, o naśladowców Jezusa Chrystusa, to z miłością jest zupełnie inaczej niż z myciem podwozia w samochodzie. To nie jest opcja. To jest konieczność, a widzimy to wyraźnie w słowach Jezusa, jakie on wypowiedział do apostołów na kilka godzin przed tym, jak został pojmany, przed jego sądem i ukrzyżowaniem. I muszę przyznać się do tego, że to są słowa, to są jedne z tych słów Pana Jezusa, które już mnie przeszyły wiele, wiele lat temu. Nawet nie wiem, czy nie w ubiegłym wieku. Już tak dawno. I które do dzisiaj, kiedy czytam Ewangelię Jana, one wręcz wyskakują z kartek do mnie. I w ostatnim czasie Duch Święty mi je stale, stale przypomina i przypomina. Domyślacie się, o których słowach mówię. To są słowa z 13 rozdziału, 34 i 35 werset. Pan Jezus mówi do tych 11, którzy z Nim zostali, bo Judasz już właśnie się oddalił. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Miłość to nasza cecha konstytutywna. Trudne słowo. Kto miał logikę gdzieś na studiach? Kilka osób miało. Ja akurat, bo to jeden z pierwszych tematów, więc byłem obryty z tego, więcej mnie nie pytajcie, ale dzisiaj będzie wykład Słowa Bożego, kazanie Słowa Bożego z elementami podstaw logiki. Miłość jest naszą cechą konstytutywną. I co to znaczy? Pod pojęciem treści nazwy rozumie się wszystkie cechy charakterystyczne dla danej nazwy, na które składają się cechy konstytutywne oraz konsekutywne. Konstruktywne odróżniają nazwę od innych nazw, natomiast konsekutywne to cechy uzupełniające. Dają one dodatkową charakterystykę danej nazwy. Z polskiego na nasze, co to znaczy? To znaczy, że jak widzimy psa, to używamy jakichś określeń, które pozwalają powiedzieć, że to jest pies. Coś, co odróżnia psa od innych rzeczy, które widzimy, od krzesła na przykład, to powiemy, że jest to żywe. Powiemy, że to się ślini, powiemy, że to sika i gryzie. Ale to, co będzie cechą odróżniającą, mogącą odróżnić psa od kota, będzie na przykład to, że pies szczeka, a kot nie szczeka, kot miauczy. Rozumiecie, o co chodzi. Konstytutywny to z łacińskiego stanowiący podstawę czegoś, główny składnik czegoś, podstawowy, zasadniczy, stanowiący o czymś. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na miłość jako właśnie na taką cechę, nie jakąś tam jedną dodatkową, konsekutywną, która pozwala dookreślić, że chrześcijanin to jest to i to i to i jeszcze na dokładkę ma miłość. Ale miłość jest cechą konstytutywną, czyli od tego zależy, czy mówimy w ogóle o chrześcijaninie, czy nie. To miłość jest tym, co odróżnia wierzących od naśladowców Jezusa, od tych, którzy mogą mówić, że są naśladowcami Jezusa, ale nimi nie są. Pan Jezus powiedział, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jednych drugich darzyć będziecie miłością. To jest podstawa, to jest miłość, która jest jednym z głównych składników chrześcijanina. Miłość jest zasadnicza i stanowi o tym, czy oto jest naśladowca Jezusa, czy człowiek po prostu religijny, utożsamiający się co najwyżej z tradycją chrześcijańską. I tutaj już łapiemy pewną bardzo praktyczną wskazówkę dla naszego życia, gdyż kryterium miłości, jeżeli faktycznie miłość jest cechą konstytutywną, pozwala nam rozeznać, czy ktoś jest sługą Ewangelii, czy może niekoniecznie jest sługą Ewangelii. We wspomnianych słowach o czasach końca Jezus przestrzegał nas, że pojawi się wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Jak się przed tym zagrożeniem uchronić? O tym mówił wcześniej w kazaniu na górze. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale czytamy: strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze, mają jakieś tam cechy chrześcijańskie, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Skupmy się chwilę na tych słowach. Co mówi Jezus? Czy on mówi tutaj, słuchajcie fałszywych nauczycieli, ale niekoniecznie wszystko słuchajcie równie uważnie, na niektóre rzeczy przymykajcie oko, albo mówi, słuchajcie, ale tylko te rzeczy, które ktoś wam poleci i prześle wam linka do tego, sami nie szukajcie, ale jak już ktoś wam wyśle, to warto posłuchać. Słuchajcie tych fałszywych nauczycieli, ale tylko te niekontrowersyjne tematy, bo to przecież jest dobry mówca. Czy mówi tutaj, słuchajcie, ale na każde nauczanie, którego wysłuchacie, to musicie wysłuchać dwa kazania MB, żeby się odtruć. Czy tak mówi tutaj Słowo Boże? Nie sprawdzałem w przykładzie dynamicznym, ale zakładam, że również tam jest tak wyraźnie to stwierdzone, jak w tym, co czytamy w przykładzie Nowego Przymierza. Słowo Boże mówi, strzeżcie się fałszywych proroków. I mówi, że mamy ich rozpoznać po owocach. Dla mnie to jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli strzeżemy się przeziębienia zimą, to się ubieramy na cebulkę, opatulamy, jak gdzieś wychodzimy. To nie mówimy tak, że a, bo my tylko na sekundkę chcieliśmy wyjść, bo słonko wyszło, myśleliśmy, że jest ładnie, więc już tam pobiegliśmy w krótkim rękawku. Jeżeli się strzeżemy, to ubieramy się, kiedy wychodzimy. I Jezus mówi wyraźnie, że mamy się strzec fałszywych nauczycieli. I nie dajmy się zwieść wyrwanemu z kontekstu wersetowi, żeby nie osądzać, bo po to Pan Bóg dał nam też oczy, dał nam rozeznanie i mówi w tym fragmencie, że rozpoznamy ich po owocach, po to, żebyśmy też przyglądali się i nie każdemu ufali. Prorocy mają to do siebie, że mówią w imieniu Pana. Fałszywi prorocy mają to do siebie, że oni mówią, że mówią w imieniu Pana, nawet jak Pan nie kazał im nic mówić. Więc mówią nieprawdę, mówią od siebie. I to nie jest nic nowego. My wiemy, jak czytamy Słowo Boże, że tak było zawsze. Tak jest dzisiaj. I tak jeszcze będzie przez krótką chwilę, aż Pan przyjdzie. Że będą ludzie, którzy będą mówili, że Pan im to powiedział, to słyszałem i tak, i tak, i tak. Ale co różni tych proroków ze czasów Jeremiasza od tych dzisiaj? To, że tamci stanowili zagrożenie dla Izraela ileś tysięcy lat temu, a ci stanowią zagrożenie dla naszego życia dzisiaj i dla naszej wieczności z Panem. I dlatego moją rolą oczywiście nie jest zakazywać wam kogokolwiek słuchać, czegokolwiek czytać, ale moją rolą jest dzisiaj w oparciu o Słowo Boże przestrzegać was, że mamy być uważni. I dla mnie sprawa w oparciu o omawiane słowa Jezusa jest dość prosta. Jeżeli widzę, że życie kogoś wydaje owoce wskazujące raczej na brak miłości, na jakąś wewnętrzną zaciętość, niż na miłość Jezusa, to jest to dla mnie jasne, abym wystrzegał się wpływu takiego proroka, nauczyciela na moje życie. I oczywiście nam wszystkim zdarzają się uchybienia, to też nie jest tak. W przeciągu ostatnich 10 lat pastor co najmniej 3 razy się na mnie zdenerwował. I to nie jest tak, że ja już postanowiłem nie przychodzić tu do zboru, bo on nie ma miłości w sobie. Nie mówimy o tym. Kto nie uchybia? Wszyscy uchybiamy, ale jeżeli ktoś trwa w takiej zawziętości, ktoś trwa w tym, że walczy z innymi, jeżeli ktoś dąży do sporów, jeżeli widzimy, że służba kogoś prowadzi do tego, że zbory się dzielą, że ludzie odchodzą, że wzajemnie się ze sobą ścierają, to nie jest dobry owoc. Jeżeli ktoś, widzę, że używa takiego języka, który można określić jako obraźliwy, na przykład w internecie, względem kogoś, kto ma inne poglądy i nie mówię, może nawet nie mieć racji, ale nic nas nie usprawiedliwia, żeby pisać do kogoś bez poszanowania tej osoby. W jakiś uwłaczający sposób nie wolno nam takich rzeczy robić. Jeżeli ktoś jest prześmiewczy w tym, deprecjonuje wartość kogokolwiek, czy jest to owoc miłości? Czy powinienem nadal słuchać takiego brata, tłumacząc go, że się zdenerwował, ale jest takim dobrym mówcą? Czy ktoś, kto obraża innych, bo myślą inaczej, może jednocześnie głosić dobrą nowinę o zbawieniu z łaski, przez wiarę? Zostawmy to jednak, bo nie chcę, żebyśmy odbierali dzisiaj słowa Jezusa do kogoś innego, ale jak mówiłem w pierwszej kolejności, odbierzmy te słowa dzisiaj do nas. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jednych drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Jezus nie wypowiedział tych słów, abyśmy przyglądali się innym, ale wypowiedział te słowa po to, żeby nas uczulić, że kiedy inni będą przyglądali się nam, a będą się nam przyglądali, a przyglądają się nam w naszym chrześcijańskim, katolickim kraju, jak my jesteśmy jakimiś innowiercami, to powiedział to, żeby nas uczulić, że kiedy będą nam się przyglądać, to powinni zobaczyć w nas miłość. Bo On nam to przykazał, żebyśmy jedni drugich darzyli miłością. I to nie podlega dyskusji. Ale pozostają jeszcze kwestie, jak to zrobić. Co to znaczy? Po czym poznać tą miłość? Jaka ma być ta miłość? I odpowiedzi na te pytania poszukamy w jednym z lepiej znanych fragmentów Nowego Testamentu, który mówi o miłości. Kto zgadnie w jakim? Dokładnie, było w programie tygodnia napisane, ale wierzę, że i bez tego byście wiedzieli, że zajrzymy do tak zwanego hymnu o miłości, który Paweł umieścił w liście do Koryntian. I Patryk ostatnio wspominał tydzień temu o tym, że są tak, teksty tak dobrze znane, że aż ciężko powiedzieć, że my je znamy, bo gdzieś tam przez nie przelatujemy wzrokiem. I jakbym się teraz, nie będę tego robił, bo nie mamy też na to czasu, ale nie wiem, czy byśmy wymienili te wszystkie cechy miłości, czy my to wiemy, ale czy znamy ten fragment? Ten fragment należy do tych fragmentów Słowa Bożego, który jest bardzo często odczytywany nie do końca w tym kontekście, jak był wypowiedziany, czy był zapisany za pierwszym razem. Bo kiedy ostatnio słyszeliście kazanie z tego fragmentu? Na ślubie. Nie licząc ślubów, ciężko sobie przypomnieć. I to jest tak, że jak już słyszymy hymn o miłości, miłość jest taka, 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 nie jest taka, to już czekamy, aż będą... Co się gra na ślubie Mendelssohna? Czy że zaraz będzie dźwięk Mendelssohna i kwiaty i te... A to nie do końca jest o tym. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj odczytali ten fragment tak, jak on powinien być odczytany, w jego kontekście. Ponieważ to nie jest tekst, który mówi o miłości, jaka powinna być między małżonkami. Znaczy może nie tylko. On mówi o takiej miłości, ale nie tylko o takiej. Bo wtedy ten tekst nie byłby challenge'ujący, nie byłby trudny do przyjęcia. Ale Jezus, kiedy dał nam przykazanie, że mamy kochać jedni drugich, nie miał na myśli tylko tych 11, którzy z Nim zostali. Dobrze wiemy, że On odnosił się do wszystkich ludzi, dlatego hymn o miłości nie mówi tylko o miłości między tymi, co są zakochani w sobie i jedzą sobie z dzióbków, po prostu jest jeszcze pięknie i cudownie. Ale tak samo ten tekst mówi o tym, jaki powinienem być względem innych osób. Tak jak On mówi, jaki ja powinienem być względem Ani, tak samo On mówi mi, jaki powinienem być względem mojej mamy. Jaki powinienem być względem Gabriela, względem Zdzisia, względem Jarka, względem innych osób. Ten fragment mówi nam jeszcze więcej. Pójdźmy krok dalej, bo on mówi też o tym, jaki ja powinienem być względem na przykład mojej nienawróconej, jeszcze, mam nadzieję, teściowej. On mówi o tym, jaki powinienem być względem tych, ktoś ostatnio użył takiego ładnego wyrażenia, tuptusiów, że jak zajeżdżam pod sklep, to przychodzą zazwyczaj i proszą mnie o parę złotych. I ten fragment też mówi o tym, jaki ja powinienem być względem tych osób, które coś ode mnie chcą, które mnie zaczepiają, kiedy ja się śpieszę. Pójdźmy jeszcze dalej. Ten fragment mówi o tym, jaki powinienem być wobec współpracowników w miejscu, gdzie jestem zatrudniony. Jaki powinienem być wobec moich przełożonych, którzy za dużo wymagają. Albo w drugą stronę, jaki powinienem być wobec moich podwładnych, którzy nie robią tego, co powinni robić. To wszystko? Nie wiem, co mnie podkusiło, ale powiem dalej. Ten fragment mówi o tym, o zgrozo, jacy powinniśmy być wobec wyborców PiS-u. Albo wobec Platformy. Albo, w przypływie szaleństwa to mówię, nawet wobec wyborców Grzegorza Brauna. Ten fragment mówi nam dużo więcej. Ten fragment mówi nam, jacy powinniśmy być wobec zaszczepionych. Albo, żeby nie było, że sugeruję jakąś odpowiedź, niezaszczepionych. Albo tych pośrodku, którym wszystko jedno, bo przecież nie ma COVID-a. Ten fragment mówi nam, jacy powinniśmy być, pomoc naukową, wobec tych, którzy noszą maskę. I wobec tych, którzy noszą maskę tak. I tych, którzy tak. I jeszcze niżej. I tych, którzy tylko na guziku tu mają zaczepioną. Ten fragment mówi, jaki stosunek powinniśmy mieć do tych ludzi. I nie mówię, że tak w Kościele jest, ale ja pamiętam, bo pandemia już tyle trwa, że różne fazy tej pandemii przeżyłem. Pamiętam, jak mnie denerwowało. Przepraszam, mój pierwszy odruch był taki, nie mówię tu w Kościele, ale w sklepie, że jak ja nosiłem tą maskę, cały zasłonięty, to kto mnie denerwował? Ci, co nie mieli. Ci, co pod brodą, albo ci, co w ogóle nie mieli. I miałem takie, no, z czego to wynikało? Bo ja nie chciałem jej nosić, ale czułem taką opresję, że ja muszę, a ten chodzi i sobie normalnie oddycha. I mnie to... Ale w drugą stronę, miałem też taką fazę już w czasie tej pandemii, że byłem taki wyzwolony, że do sklepu szedłem bez maski. I wtedy kto mnie denerwował? Ci, co mieli maskę pod oczami. Bo ja taki wolny, ale jednocześnie czułem wyrzuty, że powinienem ją mieć, bo przecież takie są zasady, takie są przepisy. I wyrzutem dla mnie był ten, kto robił inaczej. Więc widzicie, jak zmienia się nasz stosunek. Ale jest pewna nadrzędna zasada, konstytutywna cecha, która powinna nas charakteryzować. I nią jest miłość i ona jest ponad to. Bo Pan Jezus, nieraz to powtarzam, On umarł za wyborców PiS-u i On umarł za wyborców PO i On umarł nawet za tych, co nie chodzą na wybory. On umarł za nas wszystkich. My możemy się spierać, spór może dotyczyć tego, komu więcej musiał wybaczyć. Ale w to nie będziemy teraz wnikać. Pójdźmy jeszcze krok dalej. Ten fragment mówi nam o tym, jacy powinniśmy być wobec Ukraińców. Nie tylko tych zasymilowanych, których lubimy i przytulamy w zborze, ale też tych takich, co nie chcą mówić po naszemu i się gdzieś tam boczą. Jeszcze dalej, bo Ukraińców to my kochamy, bo są tacy nam bliżej kulturowo i są opresjonowani, tak jak i my byliśmy zawsze Polska Chrystusem narodów. Ale ten fragment mówi, jacy powinniśmy być wobec Rosjan. Ten fragment mówi, jacy powinniśmy być wobec Niemców, wobec o zgrozo muzułmanów, wobec wszystkich ludzi. Ten fragment mówi, że nadrzędną zasadą jest miłość. O tym traktuje 13 rozdział Listu do Koryntian, o nadrzędnej zasadzie dla naszego życia. I przeczytajmy ten 13 rozdział, nie omówimy go dzisiaj całego, werset po wersecie, ale dla kontekstu odczytajmy, to jest raptem 13 wersetów. Słowo Boże mówi... Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał. Byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje, natomiast proroctwa, te się wypełnią, języki, te ustaną, wiedza, jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich największa jest miłość. Jak widzimy, Paweł nie udziela w tym fragmencie nikomu ślubu. Paweł pisze do społeczności ludzi wierzących. Pisze do zboru, który nawet nieźle znamy. Zbór w Koryncie, prężne miasto portowe, trochę może przypominające i Gdańsk w pewnych aspektach. I pisze do zboru, do zgromadzenia ludzi, gdzie było wiele dobrych rzeczy, ale nie wszystko było takie idealne. I możliwe, że część z nas marzy o takich problemach, jakie mieli Koryntianie, że podczas nabożeństw tyle osób chciało się dzielić darami duchowymi, że wymagało to aż interwencji Pawła, żeby wprowadzić tam pewien porządek, pewne zasady. Ale pewnych problemów na bank nie chcielibyśmy mieć w naszym zborze, z jakimi oni się mierzyli. Słyszy się, czytamy na przykład, słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet pośród pogan. Oto ktoś żyje z żoną swego ojca. Czym tu się szczycić? Powinniście raczej zapłakać i usunąć ze swojego grona osobę, która tak postępuje. Widzimy, że oni byli też skłóceni. Niektórzy, nie mówię, że wszyscy, ale były też takie sytuacje. Brat pozywa brata i to przed niewierzącymi. W ogóle już to jest waszą porażką, że się z sobą procesujecie. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie godzicie się na krzywdę? Tymczasem to wy dopuszczacie się niesprawiedliwości, wy wyrządzacie krzywdy i to braciom. Taki to był zbór. Społeczność niedoskonałych ludzi, którzy jednak doświadczali działania Ducha Świętego, gdy się gromadzili. I Paweł pisze do nich, zachęcając, pokrzepiając ich, ale jednocześnie też napominając, wskazując im konkretne punkty, które wymagają pokuty, wymagają poprawy. I pisząc o tym wszystkim, dochodzi do miejsca, gdzie przedstawia braciom i siostrom z koryńskiego zboru drogę najwspanialszą, jak to jest ujęte. Tak się kończy 12 rozdział. Oczywiście gorąco pragnijcie wszelkich darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. I zdaję sobie sprawę z tego, że najchętniej byśmy popędzili już do charakterystyki tej miłości, tej drogi najwspanialszej, bo chodzi tutaj o miłość, do tych 16 cudownych określeń miłości. I tak często też robimy. Ale niedobrze by było, abyśmy przeoczyli pierwsze 3 wersety, czyli to miejsce, od którego Paweł rozpoczyna wskazywanie tej najwspanialszej drogi, jaką jest miłość. Bo Paweł podkreśla tutaj, jak ważne jest to, byśmy mieli miłość. I to w zestawieniu nie z rzeczami nieważnymi, ale z tym, co jest naprawdę wartościowe i potrzebne. Zwróćmy na to uwagę. Pierwszy werset. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. I Paweł pisze tutaj o sobie, w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Mówi, że choćby on sam mówił na językach, a nie miałby miłości, byłyby to po prostu puste dźwięki. Dźwięki, które nic nie znaczą. Czego nas tutaj uczy Słowo Boże? Czy to jest źle zabiegać o dary duchowe? Czy Paweł karci tych, którzy pragną takich darów w swoim życiu? No wiemy, że nie. Wiemy to z kontekstu. Wiemy, bo dalej mówi, zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów. Więc zachęca, żeby korzystać, żeby pragnąć tych duchowych darów. A jakby tego było mało, to dalej w kolejnym rozdziale mówi, że on dzięki Bogu dużo więcej niż wszyscy inni mówi językami, czyli korzystał z tego. Robił to. Nie robił tego w społeczności, bo dalej czytamy, że on woli powiedzieć 5 zrozumiałych słów, ale wiemy, że to było dobre, to było wartościowe. On Bogu dziękował za to, że to jest obecne w jego życiu. Ale w zestawieniu z miłością, to nie ma, jeżeli nie ma, nie towarzyszy temu miłość, to nie miałoby żadnego znaczenia. W czasach, kiedy Paweł pisał ten list, w tamtej kulturze hałaśliwe dźwięki towarzyszyły rytuałom ku czci różnych bóstw. Mieli tam Dionizosa, mieli Bachusa, mieli Kybele, mieli jakichś tam innych. I to było naturalne, że oni używali gongów, używali cymbałów, używali trąb i robili hałas na cześć tych różnych bożków. I Paweł odnosi się tutaj do tego, że jeżeli my nie mamy miłości, to nasze usta, nasze najpiękniejsze deklaracje, bo to też trzeba zaznaczyć, że w tym fragmencie nie chodzi tylko o dar mówienia językami. Tu chodzi w ogóle o to, co my mówimy. To, co deklarujemy, chodzi o to, jak uwielbiamy Boga, to wszystko, jeżeli jest bez miłości, to są tylko dźwięki bez treści. Możemy zrobić hałas na naszym zgromadzeniu, podobny do tego, jaki robili poganie ku czci swoich bożków, ale bez miłości to będzie miało podobną wartość w oczach Bożych. Po drugie, widzimy, że Paweł mówi, że choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Widzimy, że chociaż wiedza jest czymś dobrym, to jeśli nie mamy miłości, na niewiele nam się to zda. I to też trzeba podkreślić. Wiedza jest ważna, jest potrzebna. Po to dociekamy różnych rzeczy, po to przychodzimy, po to słuchamy nauczania, po to przychodzimy w środę wykładu wysłuchać, po to czytamy książki mądre, po to czytamy Słowo Boże w pierwszej kolejności, żeby nie zadawalać się tylko takim stwierdzeniem, o, wielka jest tajemnica wiary i już nas więcej, taka odpowiedź na wszystko, czego nie wiemy, wielka jest tajemnica wiary. Nie o to chodzi. My mamy dociekać. My mamy chcieć wiedzieć, jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie daj Boże, żebyśmy wychodzili zadowoleni, że to jest wielka tajemnica wiary i nie mi jest to dane poznać. Jak czegoś nie rozumiecie, to pytajcie, to przychodźcie, to rozmawiajmy. Po to jestem ja, jest Gabriel, jest pastor, jest cały szereg braci, którzy usługują Słowem Bożym w naszym zborze. Są grupy domowe po to, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy dociekali, żebyśmy nie zatrzymywali się na tym poziomie, że nie wiemy. Bo wiele rzeczy naprawdę możemy wiedzieć, bo są napisane wprost i powinniśmy tego dociekać. Ale bez miłości ta wiedza, można wiedzieć mnóstwo rzeczy, nic nam nie da. 5 lat studiowałem teologię z ludźmi, którzy mieli większą wiedzę znacznie niż ja, ale obawiam się, że nie spotkamy się w niebie, przynajmniej z częścią z nich. I jest mi smutno z tego powodu, bo wiedza, sama wiedza, chociaż zrozumienie jest ważne, to nie wszystko. Co dalej widzimy? I choćbym dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Czy Paweł nie przesadził tutaj troszkę już? Z tą wiedzą to jeszcze, ale z pełnią wiary? Och, gdybyśmy mieli taką wiarę. Ja bym chciał, żeby ktoś, nawet już nie dla siebie proszę, żeby ktoś z was miał taką wiarę, żeby góry przenosił. I bym powiedział by wtedy, Bieszczady by nam przerzucił tutaj na Kaszuby i byśmy mniej kilometrów spalili na wczasy zborowe, żeby pojechać w góry. Cudownie by było. To tak pół żartem, ale mówię teraz poważnie. Taka wiara to jest coś naprawdę wartościowego i wartościowego w oczach Bożych. Przecież Słowo Boże uczy nas, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Każdy, kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć. To mówi Słowo Boże. List do Efezjan poucza nas, zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Niedawno uczyliśmy na ten temat, więc nie będziemy się teraz powtarzać, ale jest tu wyraźnie stwierdzone, że wiara pozwala zgasić każdy pocisk złego. A przede wszystkim my jesteśmy zbawieni z wiary. W liście do Rzymian czytamy o tym, że usprawiedliwieni jesteśmy na podstawie wiary. Ci, którzy byli obrzezani, a nie obrzezani dzięki wierze. To wiara jest tym, co sprawia, że jesteśmy zbawieni. Chwała Bogu za to. Słowo Boże wyraźnie pokazuje, jak ważna jest wiara, jak absolutnie konieczna jest, ale to samo Słowo Boże łączy naszą wiarę z miłością. A może lepiej byłoby powiedzieć, że to samo Słowo wzywa nas do tego, abyśmy my łączyli naszą wiarę z miłością. Czy pamiętacie jeszcze tą serię kazań o traktorku, tak to nazwijmy? Pastor przez szereg niedzieli uczył nas z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Było to bardzo cenne i we mnie to pozostało. Pamiętacie ten prosty obraz? Wiara i różne elementy, które należy do niej dołączyć, żeby stawała się użyteczna. To była druga połowa 2018 roku. Czas leci nieźle. Można to znaleźć na naszej stronie, można posłuchać o tym. Ale spójrzmy tylko na ten fragment, nie będziemy go całego czytać. Ale chciałbym podkreślić to, co mnie tutaj dotyka. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę. Jest szereg tych rzeczy, kolejnych cech, którymi mamy uzupełniać naszą wiarę. Zwróćmy uwagę, że to słowo tutaj mówi aktywnie do nas, że mamy coś robić. To nie jest tak, a wasza wiara zostanie uzupełniona przez cnotę. Uwierzcie tylko, a to się wydarzy, a to się wydarzy, a to się wydarzy. Nie, dołóżcie wszelkich starań, czyli ja mam coś zrobić, mam podjąć decyzję, mam wstawać wcześniej, mam kłaść się później jak trzeba, mam robić różne rzeczy, dokładać starań. Jeżeli o coś się staramy, to potrafimy różne rzeczy w tym świecie osiągnąć. W naszym duchowym wzroście dołóżmy wszelkich starań, żeby naszą wiarę, która jest czymś absolutnie koniecznym, żeby ją uzupełnić. I na koniec tą ostatnią cechą jest miłość. Uzupełniajcie waszą wiarę miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnożą, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni. Cóż za piękna obietnica. Czy to, co pisał Piotr, nie jest spójne z tym, co pisał Paweł do Koryntian? No jest. Nie ma co tutaj się dziwić, bo jeden duch za tym stoi. Widzimy, że uzupełnienie naszej wiary miłością jest dla nas gwarantem, że będziemy użyteczni i że będziemy aktywni. Bez miłości może się okazać, że nasza wiara jest bezużyteczna. Niby jest, ale jest bezczynna. Jak rozładowany telefon. Jaki dobry by on nie był, to jak się rozładuje, to co z niego mamy za korzyść? Ja mam taki, który mi pokazuje czas, ile już mówię, żeby mnie kontrolować, ale jakby się rozładował, no to po prostu kawałek szkła i jakiegoś tam plastiku. Żaden pożytek z takiego telefonu. Jakich by funkcji nie miał? Nic wtedy nie różni super wyposażonego w wiedzę telefonu od takiego, który jest marny. Jeden i drugi do niczego. W liście do Galacjan czytamy, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Nie będziemy robić egzegezy tego fragmentu, ale to jedno wyrażenie, ono mi przedstawia konkretny obraz, który chciałbym wam zostawić. Wiara czynna w miłości może być nieczynna. I przyszedł mi obraz windy. Nie wiem, czy wam się zdarzyło trafić do takiej windy z napisem winda nieczynna. Tu jest jeszcze, że w klatce ósmej można wejść. Co nam z takiej windy? Fajnie, że jest, ale nic z niej nie skorzystamy. Mi się kiedyś zdarzyło, że jakiś duży mebel miałem do przewiezienia i się okazało, że się nie mieścił w windzie. Co z tego, że ta winda była? Jak było trzeba tyrać te wszystkie schody z tym meblem. Oby tak nie było z naszą wiarą, która jest napędzana miłością, która to miłość sprawia, że nasza wiara jest czynna. Jak przyjdzie wam gdzieś chodzić po schodach, bo winda będzie nieczynna, przypomnijcie sobie ten obraz i zastanówcie się, jak jest z naszą miłością. Słowo Boże mówi, choćbyś miał pełnię wiary, a miłości byś nie miał, byłbyś niczym. Ani piękne słowa, ani piękne uwielbienie, ani dary duchowe, ani wiedza, ani nawet wiara bez miłości nic nie dają. Co dalej? Po czwarte widzimy, że nawet budzący uznanie altruizm bez miłości nie ma znaczenia. Choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Bez miłości nawet takie działania nic nam nie pomogą. Oto czasem próbujemy doładować ten nasz rozładowany telefon albo uruchomić tą naszą windę tym, że dodamy tam trochę dobrych uczynków. Bo przecież czytamy w Słowie Bożym, w Jakuba, otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. Więc wyrywając ten fragment bez kontekstu całego Słowa Bożego, byśmy mogli pomyśleć, że jak napakujemy tam dobrych uczynków, to zadziała. To wystarczy. I może tak jest, że czasem zostaje wam na koniec miesiąca za dużo pieniędzy na przykład. Nie wiem, jak to jest, ale programiści chyba tak mają. Oni tam całe dnie, nikt nie wie, co robią, klepią na komputerze, pewnie grają w gry i wykopują bitcoiny i mają pieniądze z tego. Nie wiem, jak to jest, ale może tak jest, że na koniec miesiąca zostaje im dużo pieniędzy. Jest tak, Adam? I nie wiadomo, co zrobić z tymi pieniędzmi i wtedy można na jakiś dobry cel wpłacić, można rozdać. Dobre uczynki to za mało. Czy one nie są istotne? Są istotne. Jesteśmy powołani do dobrych uczynków. Jesteśmy przeznaczeni do dobrych uczynków. Słowo Boże mówi też, że kto może postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. W innym miejscu mówi, w związku z tym, gdy mamy tylko możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Więc to nie podlega dyskusji. To są dobre rzeczy. Ale pokazuje nam ten fragment, że można robić dobre rzeczy w naszym życiu, z błędnej motywacji. Można to robić bez miłości. I to wtedy nam nic nie pomoże. Można to robić z poczucia obowiązku. Można to robić z jakiejś przyzwoitości. Nawet jeżeli byśmy oddali nasze życie na spalenie. Nawet jakbyśmy oddali nasze ciało tym transplantologom, żeby nas porozkrajali i rozdali jedną gałkę oczną temu, nerkę i tak dalej. Nic nam to nie pomoże, jeżeli to nie będzie wynikało z miłości, jeżeli w nas nie będzie miłości. Choćbyśmy sprzedali dom, działkę, cokolwiek, samochód i te wszystkie pieniądze wzięli i rozsypywali te złotówki po ulicach. Nic nam to nie pomoże, jeżeli to nie będzie z miłości, jeżeli nie będzie miłości w naszym życiu. Zatem widzimy wyraźnie, że nie ma dla nas innej opcji niż miłość. Miłość jest cechą konstytutywną naszego podążania za Jezusem. I nie zawsze przychodzi nam to łatwo, nie zawsze jest to proste, ale to nie jest opcjonalne. To przykazanie Jezusa dla nas wszystkich. Dlaczego? Dlaczego mamy kochać ludzi? Odpowiedź jest prosta. Bo Jezus tak powiedział. Ale możemy się zastanawiać, za co? Za co niby mamy kochać ludzi? Za co mamy kochać tych, którzy są dla nas niemili? Za co mamy kochać tych, którzy się tym nie przejmują, nie są tym zainteresowani? Za co mamy kochać tych, którzy myślą inaczej niż ja? Za co mamy kochać Rosjan? Za co mamy kochać tych, tego czy tamtego członka rodziny, który się do nas nie odzywa? Za co mamy kochać naszych polityków? Na pytanie, za co kochać, proponuję taką odpowiedź. Za co? Za sprawą Chrystusa. Za co mam kochać ludzi? Mam ich kochać za sprawą Chrystusa. On daje nam takie przykazanie, że mamy kochać się wzajemnie. I on sam dał też taki przykład. Efezjan mówi, żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. On oddał swoje ciało w ofierze. Nasza miłość, czytamy w pierwszym Jana, bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. I to jest wystarczający powód. To nam odpowiada na pytanie, dlaczego i za co mamy kochać ludzi. Pozostaje jeszcze pytania, jak mamy kochać ludzi, jaka ma być to miłość. I pięknie to oddają kolejne wersety. I ja miałem świadomość, że nie będziemy ich dzisiaj omawiać. Ja rozważałem to i może przyjdzie czas kiedy indziej, może w środę którąś, że zrobimy sobie wykład tych 16 cech, ale prosta matematyka mi mówi, że jakbym minutę każdemu poświęcił, to już mamy sporo czasu. Ale zachęcam was do tego, żebyście przestudiowali to dzisiaj w domu. Żebyście otworzyli sobie 13 rozdział Listu do Koryntian i poczytali, jaka ma być miłość, jaka jest miłość. I żebyśmy niczym w zwierciadle przejrzeli się, jak jest z nami. Żebyśmy rozmyślali nad tym fragmentem, a Duch Święty objawił już nam, w jakiej sferze potrzebujemy się doskonalić. 16 cech tutaj znajdujemy. I tak pokrótce, jakbym miał je pogrupować, to widzimy tutaj, w tym przykładzie, z którego korzystam, że 8 cech mówi o tym, jaka miłość nie jest. Czego nie robi. Miłość nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości i nigdy nie ustaje. A kolejne 8 mówi, jaka jest miłość, jaka powinna być względem innych. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, postępuje taktownie. Dzieli radość z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję i wszystko potrafi przetrwać. I najlepszym przykładem, nauczycielem miłości jest dla nas Jezus. Kiedy patrzymy na ten fragment, to widzimy, że w życiu Jezusa znajdujemy odwzorowanie tego wszystkiego, co tutaj jest zapisane. On taki był, On był tą miłością. A jak jest z Tobą? Jak jest ze mną? Kiedyś spotkałem się z propozycją takiego ćwiczenia, by w miejsce, gdzie jest słowo miłość, podłożyć swoje imię i spróbować odczytać ten fragment tak. Jak byśmy wypadli? Czy Tomek czeka cierpliwie? Czy Tomek postępuje uprzejmie? Czy nie zazdrości? Czy Tomek się nie wynosi? Tomek jest nadęty na pewno czasem. Różne rzeczy. Rozważmy to, jak my wypadamy na tle tego, jaka jest miłość. Nie jaka powinna być, ale jaka jest, bo miłość jest taka. Pytanie, czy ona znajduje odzwierciedlenie w naszym życiu. I zderzenie z tym może być przytłaczające. Czy to jest w ogóle możliwe? Jakim cudem wytrwać w takiej miłości? Kolejne pytanie z naszej listy. Jakim cudem? Poprzez cud nowego narodzenia. Poprzez to, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Oto wszystko stało się nowe. Inaczej tego nie zrobimy. O swoich siłach nikt z nas nie będzie taki. Ale w Chrystusie możemy do tego dążyć i możemy do tego się zbliżać z każdym dniem i powinniśmy się w tym ćwiczyć. A na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, co jest najpiękniejsze, że nie zostaliśmy z tym zadaniem, dzięki Bogu, sami, bo byśmy sobie nie poradzili, ale mamy odpowiednią pomoc. Jeżeli sobie nie radzimy w czymś w życiu, to nieraz udajemy się do eksperta o pomoc. Jak ktoś nam puka w samochodzie, to jedziemy do mechanika. Jak coś nam puka w traktorze, to idziemy do brata Zdzisia. Jak coś z zębem mamy nie tak, to idziemy do dentysty. Jak schudnąć byśmy chcieli, zrobić w końcu co tam rzeźbę po masie, to idziemy do kogoś, kto nam rozpisze, jak powinniśmy ćwiczyć. Potrafimy w takich różnych rzeczach, jak mamy problem z prawem, to idziemy do prawnika, z tym, z tamtym. Szukamy kogoś, kto może nas wspomóc w naszej niewiedzy, w tym, jak sobie z czymś nie radzimy. I oto jest Jezus. Jezus, który był w stanie zaspokoić każdą potrzebę, a teraz jest Duch Święty, inny pocieszyciel, który jest w stanie dokonać dokładnie tego samego. On jest ekspertem w sprawie miłości, do którego możemy przyjść. Duch Święty nazywany jest w Ewangelii Jana jako parakletos, pocieszyciel, doradca, różnie to tłumaczą. To jest z greckiego zbitka dwóch słów, para i kaleo, czyli para to jest u boku, a kaleo to jest wołać. To jest zawołanie kogoś, żeby był u naszego boku. Parakletos to jest ten pomocnik, który jest u naszego boku i który może nam pomóc i chce nam pomóc. Jest gotowy, żeby nam pomóc w sprawie miłości. A wiemy, że owocem ducha jest miłość. To jest pierwsza cecha tego owocu, jest wymienione, że to miłość jest owocem Ducha Świętego. Także, kochani, nie ma dla nas innej możliwości, nie ma dla nas innej drogi niż to, żeby miłość była w naszym życiu. Jeżeli Jezus tak powiedział, że uczniowie mają być rozpoznawani po tym, że mają miłość, to nie może być inaczej. Jeżeli tak nie jest dzisiaj w naszym życiu, to po prostu powinniśmy to zmienić, powinniśmy pokutować, powinniśmy wrócić do Niego, powinniśmy prosić Ducha Świętego o wsparcie i zaraz będziemy to czynić, będziemy się modlić o to, żeby On nam w tym pomógł. Paweł wskazał drogę doskonalszą, on nie wskazał nowej drogi. My wiemy, że drogą jest Jezus, drogą, prawdą i życiem. Ale Paweł wskazuje na konkretny aspekt życia Jezusa, że on jest, był pełen miłości. W liście do Kolosan czytamy: dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest, bardzo lubię to wyrażenie, spójnią doskonałości. To miłość jest spójnią doskonałości. Przykład Biblii Warszawskiej mówi: przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. I niech miłość będzie tym klejem, który nas łączy. Niech w naszym zborze ludzie doświadczają miłości. I nie zapominajmy o tym, co jest naszym celem. Bóg nie powołał nas do szczęśliwego życia, chociaż często nam daje takie życie i bądźmy Mu za to wdzięczni, ale Bóg powołał nas do tego, żebyśmy świadczyli o Nim, żebyśmy mówili o Nim, opowiadali dobrą nowinę. Wszędzie, po krańce ziemi mamy głosić o Jezusie. Nie wiedzą zdobędziemy ludzi dla Chrystusa. Nie pięknym uwielbieniem, nawet najpiękniejszym. Nie super słowami. Nie nawet wiarą, ale miłością. Nie tym, że będziemy im pomagać, że ciało rozdamy. Jeżeli nie będzie w tym miłości, nie zdobędziemy ludzi dla Chrystusa. Bo to wszystko jest nieczynne bez miłości. Bez miłości nie zaniesiemy ludziom dobrej nowiny. Kościół okradziony z miłości jest karykaturą Bożego planu. W takim kościele ludzie są skupieni na tym, by walczyć ze sobą wzajemnie. Bardziej na tym, niż na tym, żeby nieść Ewangelię ludziom. Bardziej niż na misji. Są spory o znaczenie jakiegoś konkretnego słowa. Ktoś coś powiedział nie tak do końca. Ktoś się przejęzyczył. Ktoś ten werset inaczej zinterpretował. Ktoś ma już tu palec w Biblii, ma inny werset na to. Albo za głośno bębni ktoś. Albo pieśń nie tak wyświetlona, albo ktoś nie tak frazę jakąś zaśpiewał, albo się klaszcze nie tak, jak należy. Albo czemu ci klaszczą, a ci nie klaszczą, a czemu ci klęczą, a ci nie klęczą. Czy tak ma wyglądać Kościół? To jest karykatura Kościoła. I niestety to jest realność naszego kraju, chrześcijaństwa w Polsce, że się ludzie spierają między sobą, różne rzeczy, zamiast nieść Ewangelię ludziom, zamiast pokazywać miłość. Inaczej nie zdobędziemy ludzi dla Chrystusa. Znowu pod przepisy, tak wolno, tak nie wolno, tak należy, tak nie należy, w taki dzień to, tamto i to stara śpiewka. To samo było już w czasach wcześniejszych. Jak zanieść Ewangelię mamy muzułmanom, jeżeli nie potrafimy rozmawiać ze sobą? Jak mamy pokazać miłość Chrystusa, miłość Bożą innym ludziom na świecie, tym, co przyjeżdżają do kraju, szukają schronienia, Jeżeli tak bardzo nas drażni, że jakiś pastor użył jakiejś innej gdzieś tam w jakimś zborze i potem, o, jak mógł tak powiedzieć, i teraz się zaczyna wojna. Spójrzcie na to i niech to nas zaboli. Nie godźmy się na to. I dzisiaj nie mówię o innych, dzisiaj mówię o naszym zborze. Mówię o naszych postanowieniach. I to nie jest kazanie na jedną niedzielę, żebyśmy mieli zadanie do przyszłej niedzieli, odrobione, odhaczone, ktoś inny będzie głosił inne zadanie. Ja chcę, żebyśmy spojrzeli na to głębiej i dalej, w dłuższej perspektywie. Na cały ten rok postanówmy sobie, że coś się zmieni. Żeby była miłość wśród nas, żeby ona była widoczna, żeby to, co robimy, czy dobrze, czy źle, gorzej, lepiej, żeby to było wszystko aktywne w miłości. Jeżeli będzie ta miłość widoczna wśród nas, jeżeli Bóg wypełni nas tą miłością, to i ten budynek wypełni ludźmi, bo będziemy w stanie się nimi zająć, bo ludzie zapragną tego. Słuchałem ostatnio kilku świadectw, jak muzułmanie się nawrócili. Nie dlatego, że ktoś im świetnie wszystko wyłożył po kolei z pism, że nie mają racji, my mamy rację, wy nie macie racji, wy jesteście głupi, my jesteśmy mądrzy, my wam pokażemy. Miłość. To, że chrześcijanie ich przytulili, to, że się nad nimi pochylili, to, że im pomogli. Chociaż jest wrogość między nami, mur nieprzyjaźni, to jeżeli wzbijemy się ponad to, to Bóg dotyka. Niech miłość wypełnia to miejsce, nie tylko słowa, nie tylko piękne deklaracje. Ten świat potrzebuje miłości. I kiedy będziemy się dzielić tą szczerą miłością, jeżeli ludzie zobaczą, tak jak Jezus nas wezwał, zobaczą w nas prawdziwą miłość, to wtedy poznają, że jesteśmy uczniami prawdziwego Boga. Powstańmy do modlitwy. Miejmy chwilę czasu na to, żeby odpowiedzieć na to, co dzisiaj słyszeliśmy ze słowa. Ja wierzę, że to słowo, ono nas wzywa do konkretnych rzeczy. Ono mnie wzywa do konkretnych rzeczy. Ono mnie wzywa do tego, żeby miłość przepełniała nie tylko moje usta, deklaracje, plany, ale całe moje życie, żeby ono było poddane w miłości. Chcę modlić się dzisiaj o to, żeby ludzie w tym świecie mogli poznać, że jesteśmy prawdziwie uczniami Jezusa, po tym, że zobaczą miłość wśród nas, miłość wzajemną, nie miłość tylko do naszych rodzin, nie tylko do przyjaciół ze zboru, ale do wszystkich. Niech zobaczą tą miłość. Jeżeli ciężko nam to przychodzi, jeżeli jest to ponad nasze siły, to dobrze, to żaden problem. Tak powinno być, bo my z siebie tego nie możemy zrobić, uczynić. Ale mamy Ducha Świętego i możemy do Niego teraz zawołać z tą prośbą, żeby nas wspomógł w tym, żeby to On dał nam tą miłość. Parakaleo, parakletos, ten, który stoi u boku, On nam pomoże, On nas uzdolni do tego, żeby kochać wszystkich. Módlmy się.